Artyści. Audycja Małgorzaty Żerwe.
Frank Meisler. Wspomina Miłosława Wożyszkowska-Szewczyk.
Germanistka, literaturoznawczyni, pracownik Uniwersytetu Gdańskiego, prezes Stowarzyszenia Gintera Grasa i wiceprezes Instytutu Kaszubskiego. Prowadziliśmy razem z Akademią Baltika w Lubece projekt Śladami żydowskimi po Kaszubach, odczytując mowę kamieni. Wówczas koleżanka z pracy, profesor Marion Brandt, opowiedziała mi o Franku Meislerze i zaczęłam wydzwaniać do Izraela. To była pierwsza, druga, trzecia rozmowa. Musiałam przekonywać, żeby przyjechał tutaj i spotkał się z młodzieżą, studentami, doktorantami z Polski, Niemiec i Izraela. I trzeba było wielu argumentów używać. Nawet się nie przyznał mi, że był po wojnie w Gdańsku wówczas. Powiedział, że nie, że ten rozdział jest zamknięty, że ma dużo pracy. To były pierwsze odpowiedzi. No, taki argument użyłam, że my potrzebujemy kogoś, kto nie tylko nam opowie o tym świecie, ale pozwoli nam zrozumieć, świadcząc, że ten świat naprawdę istniał. I zgodził się. Pomnik, który stoi przed dworcem gdańskim, jest też jakby jednym z rezultatów tego projektu.
Ja poznałam Franka Meislera w 2009 roku. Liverpool Street Station w Londynie. Hope Square.
There's a train track and there's some girls with suitcases.
Kilkuletni chłopiec bawi się przy pomniku.
I see there.
Pomnik jest realistyczny.
Not on the train track. The boy isn't, but the girls are.
Tory kolejowe, platforma. Na niej kilkoro dzieci w różnym wieku. Stoją z walizkami. Te młodsze mają zabawki.
They've just arrived.
Jak słusznie zauważył Jeremy, dzieci wyglądają jakby właśnie przybyły.
Oh, he saw that?
Yes.
Bravo. And I have done other sculptures, which are much more, let's say, abstract or conceptual.
Frank tłumaczy, że zdecydował się na pomnik realistyczny, bo to bardziej pasowało do jego pamięci. Dziesięcioletniego chłopca, który po długiej podróży przyjechał do obcego kraju 27 sierpnia 1939 roku. W porównaniu z innymi dziećmi, Frank był w dobrej sytuacji. Jego ciotki i babka mieszkały w Anglii i zaopiekowały się chłopcem. Dzieci dostały numery i te same numery na bagażu. Pozwolono im zabrać tylko dwie walizki.
So that they could find us and correlate the cases with the children.
Do you remember the number of your label?
Absolutely not.
Frank nie pamięta swojego numeru.
I don't remember it at all. I do remember that when we arrived in Berlin, they were testing air raid sirens.
Ale pamięta, że zarówno w Berlinie, jak i dzień później w Londynie już były próbne alarmy. Europa szykowała się do wojny.
Everybody knew it was going to start. So this little kid is looking exactly as I did. I came out.
Jeden z chłopców na pomniku wygląda jak on sam, mały Frank, śmiertelnie zmęczony i tęskniący za rodzicami, ale podekscytowany wycieczką do dalekiego kraju.
To some people it was a bit like a wycieczka, like a kind of an outing. Nowe wrażenie?
Potem była praca nad przewodnikiem. Tutaj mam ze sobą Śladami żydowskimi po Gdańsku, gdzie Frank nam po prostu udostępnił wiele materiałów ze swojego archiwum. Dzwonił regularnie, co się dzieje. No, spotykaliśmy się w różnych miejscach w Europie. To najczęściej były też spotkania związane z kolejnymi jego projektami, moimi. Patrzyliśmy, czy się drogi krzyżują. Berlin, Gdańsk, Królewiec. Kolejne odsłonięcia pomników i kolejne rozmowy o książkach, bo później przygotowywaliśmy wydanie jego wspomnień w języku polskim, które ukazało się pod moją redakcją i posłowiem, za łukami pamięci Gdańsk, Londyn, Jaffa, a później w 2016 roku ukazało się niemieckie wydanie wspomnień Ande Weichsel gegen Osten, gdzie mogłam zamieścić posłowie o tych związkach Franka Meislera właśnie z Gdańskiem i Pomorzem.
A to jest mały Frank na okładce właśnie?
To jest mały Frank podczas szkolenia kadetów. Tydzień spędziłam w Izraelu. Otworzył komodę, która jest normalnie zamknięta na kłódkę, z materiałami rodzinnymi, z archiwum rodzinnym. I stąd dodałam sporo materiału ilustracyjnego do oryginału wspomnień, czyli On the Vistula Facing East, który ukazał się w 1996 roku w Londynie. Jego jedyną przyjaciółką w polskim gimnazjum była Ewa, córka kaszubskiego robotnika w Gdańsku. Z nią przemierzał Gdańsk. Nie jest, tutaj też ukazuje to w takiej relacji nie do końca oczywistej, czy to była jego pierwsza dziewczyna, ale również z nią obserwowali to zagęszczanie się narodowo-socjalistycznej atmosfery, które ich przedstawicieli mniejszości stawiało przed jednoznacznymi wyborami. Tego, czego tak naprawdę woleliby uniknąć, ponieważ żyli w wielokulturowym tyglu, również we własnych rodzinach.
Jedziemy taksówką do londyńskiego klubu Groucho, żeby spokojnie porozmawiać.
You live where in London?
In Gdańsk.
Oh, you live in Gdańsk. You came here for
just to make this feature.
Well, I'm just in a cab now. It's 11. With the lady who is going to do an interview for the Danzig radio. And we're heading for the Groucho actually, because it's easy to sit and quietly talk upstairs for a bit.
Frank telefonuje do żony.
And then the lady, the journalist, who's now sitting with me in the cab, interviewed a little boy who was standing there looking, and she asked him what he was.
Opowiada o naszym spotkaniu. Entuzjastycznie przytacza komentarz chłopczyka, który rozpoznał intencję autora. To utwierdza Franka w przekonaniu, że jego pomniki poświęcone kindertransportom powinny być realistyczne.
To był dla niego ważny fakt, pomimo że wcześniej nie utrzymywał kontaktów z dziećmi ocalałymi w ramach kindertransportu. Cały czas mówimy dzieci, byłam na jednym takim spotkaniu, to są dzieci powyżej 80 roku życia, które się regularnie spotykają w różnych miejscach świata, między innymi też przy okazji odsłonięcia kolejnych pomników. To był w dużej mierze też outsider, to był człowiek, który zawsze był lekko z boku grupy i także tutaj nie brał udziału w tych spotkaniach i nie utrzymywał z nimi na bieżąco kontaktów. Ale jak powstał pierwszy pomnik w Londynie i ta historia zaczęła żyć swoim życiem, bo jednak okazało się, że potrzebujemy miejsca odniesienia i też jego sposób pokazania tej historii, czyli przez taką właśnie figuratywność, gdzie rysy każdej postaci, z każdej tych figur, to są rysy człowieka, albo człowieka z przeszłości, którego już nie ma, albo prawda, kogoś z grona współpracowników, czy też rodziny Franka Meislera. Ta historia zaczęła żyć swoim życiem kindertransportu i przebijać się do świadomości. Kolejne miasta chciały mieć ten pomnik, bo ta inicjatywa nie wychodziła od Franka, to kolejne jakby środowiska zgłaszały się na przykład w Berlinie. Grupa ludzi, jeśli chodzi o Hamburg znowu, to miasto wystąpiło po ten pomnik i od razu widać też, jak te pomniki funkcjonują w przestrzeni miejskiej.
We lived somewhere in the center of town. I think I was born.
Mieszkali gdzieś w centrum miasta. Tam się Frank urodził.
Something Wal, Dumnixwal, I think. My mother comes from a family that had been in Danzig for about 300 years.
Rodzina matki przybyła do Gdańska 300 lat wcześniej z Holandii. Ojciec Franka przyjechał z Warszawy. Tam studiował medycynę, ale mdlał za każdym razem, kiedy rozcinali zwłoki, więc postanowił zostać przedsiębiorcą w Gdańsku. Tu poznał matkę Franka. Frank był ich jedynym dzieckiem. Znacznie lepiej znał rodzinę matki, bo rodzinę z polskiej strony widywał rzadko. Czasem przyjeżdżali na wakacje do Sopotu, do letniego domku rodziny Meislerów. Ojciec uznał, że Frank powinien iść do polskiego gimnazjum. Chodziło o to, żeby potem mógł uczyć się w liceum francuskim w Warszawie, tam zdać maturę i pojechać na studia do Francji.
In Warsaw, and then I could take a baccalaureate and go on to study in France. Well, these plans were never realized, but I did have to learn Polish.
Te plany nigdy się nie ziściły, ale Frank przez jakieś 3 miesiące uczył się polskiego po swoich lekcjach w niemieckiej szkole.
And I knew Polish well enough.
Poznał język na tyle dobrze, żeby zdać egzaminy wstępne do polskiej szkoły.
And that's how I came to speak a little Polish. The problem is that
Teraz Frank nie chce rozmawiać po polsku, mimo że rozumie prawie wszystko. Uważa, że to byłby jakiś żart, gdyby teraz próbował tworzyć zdania. Nie praktykował polskiego. Najlepiej zna angielski, potem hebrajski, bo mieszka również w Izraelu, no i niemiecki.
And after that would come German altogether. Good.
W swoich wspomnieniach Frank przypomina rozmowę z jednym brytyjskim dżentelmenem, który zwracał mu uwagę na akcent, że powinien popracować nad swoim wschodnioeuropejskim akcentem. Wówczas podjął decyzję, że tego akcentu nie będzie zmieniał, bo on jest z konkretnego części świata, z tego miejsca, gdzie się spotyka wschód z zachodem i to jest ważna część jego tożsamości. Cały czas starał się tą wielojęzyczność pielęgnować. Mówił, że nic nie zna już polskiego, całkowicie zapomniał. Ale w tych naszych rozmowach po pewnym czasie i podczas jego pobytu w Polski zaczął wracać, zwłaszcza w rozmowach z osobami, gdzie po prostu brakowało tego języka wspólnego, czy też nie było tłumacza na miejscu, osoby, która mogłaby przetłumaczyć. On też zaczął wydobywać ten polski z głębi pamięci i nawet bym powiedziała z zamkniętej szuflady na kłódkę pamięci, to bo to był język, który był schowany. Dla mnie to też było bardzo ważne doświadczenie właśnie, jeśli chodzi o pielęgnowanie tych kolejnych światów, które poznał na swojej drodze. Na pewno nas połączyło dużo doświadczeń. On w jego wspomnieniach takimi osobami, z którymi łączył doświadczenie bycia w mniejszości, bo on pokazuje właśnie ten Gdańsk i relacje w Gdańsku z perspektywy członka, przedstawiciela mniejszości kulturowej. I te osoby, z którymi się przyjaźnił, pierwsza osoba to jest Bubi Szerszewski, jak nazwał go tutaj w książce, jego przyjaciel z ulicy Ogarnej, którego przedstawił w takiej konwencji gdańskiego Bówki. Pewnego popołudnia szliśmy z Bubim ulicą Długą w kierunku Motławy. Pogłębiarka wydobywała z rzeki ogromne ilości mułu wraz z artefaktami.
Pewnego popołudnia szliśmy z Bubim ulicą Długą w kierunku Motławy. W połowie ulicy nazistowscy bojówkarze zablokowali przejście, stawiając dwa drewniane łuki. Jeden był podpisany dla Aryjczyków, drugi dla Żydów. Naokoło stał tłum roześmianych ludzi czekających, by złapać i pobić Żyda. Dorastałem razem z nazistami. Gdy byłem małym dzieckiem, zdawali się być nic nieznaczącymi ulicznymi gamoniami. Gdy podrosłem, byli u steru władzy i rządzili Gdańskiem. Nie pamiętam żadnego okresu w moim życiu bez nich i dlatego też postrzegałem ich jako coś oczywistego. Teraz, w wieku 11 lat, musiałem przejść pierwszą konfrontację. Czułem, że ten tłum czeka na mnie. Stałem w szoku, kompletnie niezdolny podjąć wyzwanie, ale również niezdolny do przejścia pod aryjskim łukiem. Odczuwałem upokorzenie i fizyczny strach przed odrzuceniem i uznaniem za obcego przez społeczność miasta, do której przynależałem. Gdy zbliżyliśmy się, Bubi chwycił mnie za ramię, obrócił ku sklepowej witrynie i szepnął mi do ucha: "Człowieku, nie bądź idiotą." Dla niego była to oczywistość, bądź też kaszubska mądrość, aby unikać tego, z czym nie da się zmierzyć. Poprowadził mnie z powrotem, skąd właśnie przyszliśmy, mijając po drodze Toskaniego włoską lodziarnię. Zatrzymał się i kupił nam duże lody, wyjątkowo płacąc za nas obu. Wspomnienie tego dnia zapadło mi w pamięć. Osiedlenie się w Izraelu było dla mnie przejściem przez ten łuk.
Osiedlenie się w Izraelu było dla mnie przejściem przez ten łuk.
Klub Groucho jeszcze pusty. Popijamy kawę.
Yes.
Frank nie może się oprzeć smakowitym orzeszkom. Wspomina.
So what else can I tell you about Kindertransport? As far as I know, but I'm not sure, there were three groups that came from Danzig.
Nie jest pewien, czy były trzy gdańskie Kindertransporty, czy tylko dwa. Wie tylko, że największa liczba dzieci wyjechała jako przedostatnia. A on był w tej ostatniej. Wyjechali w sierpniu.
We arrived in Berlin by train, very tired, overnight.
Przyjechali do Berlina nocnym pociągiem, bardzo zmęczeni. Mieli przesiadkę na Friedrichstrasse. Z Gdańska do granicy holenderskiej jechał z nimi człowiek z Gestapo i członek społeczności żydowskiej. Później wieczorem dotarli na holenderskie wybrzeże. Tam wsiedli na prom, który płynął całą noc przy koszmarnej pogodzie powodującej chorobę morską. Rano przybili do portu Harwich i pojechali pociągiem na Liverpool Street Station.
Can I take another one of these?
Yeah, sure.
Left from Berlin to London. When we arrived in Berlin, there were air sirens being tested.
Kiedy przyjechali do Berlina, testowano już alarmy lotnicze.
And I think the same happened in London.
I to samo było w Londynie.
It was already a very gloomy and heavy atmosphere of a war about to happen. It was obvious, it was hanging in the air.
Atmosfera była ponura, złowieszcza i było oczywiste nawet dla dzieci, że wojna wisi w powietrzu.
Frank
pamięta, że człowiek z Gestapo był nawet bardzo uprzejmy. Powiedział im, że Londyn jest bardzo mokrym, wilgotnym miejscem, uścisnął każdemu dłoń na pożegnanie i powiedział, że byli grzecznymi dziećmi. Nie mieli nieprzyjemności z niemieckimi celnikami na granicy, chociaż podobno w innych transportach zdarzało się, że urzędnicy otwierali torby, zabierali co tam uznali za nieodpowiednie. Był nawet przypadek, że kazali komuś zagrać na skrzypcach, bo przewoził skrzypce i byli bardzo nieprzyjemni.
I have to say here too that when we left our parents, nobody in the world at this point knew of the Holocaust that was going to happen. Nobody.
Frank podkreśla, że kiedy dzieci opuszczały swoich rodziców, nikt nie wiedział, że nastąpi Holokaust. Wydawało się, że to będzie smutny, dłuższy lub krótszy okres rozłąki. Ale nikt nie zdawał sobie sprawy, że już nigdy nie zobaczy swoich rodziców.
But nobody ever conceived of the industrialization of mass murder, which was a special contribution of the Germans to culture and civilization. Nobody anticipated that.
Nikt nie przypuszczał, że nastąpią masowe mordy na przemysłową skalę, które, jak mówi Frank, stały się szczególnym wkładem Niemców w kulturę i cywilizację.
And so we didn't leave exactly in a holocaustal feeling.
Więc nie wyjeżdżali z przeczuciem apokalipsy. Wyjeżdżali jak dzieci, które czeka rozłąka z rodzicami. Niektóre dzieci były wręcz podekscytowane, że zobaczą Londyn. Inne były smutne, opuszczając swoje domy. Ale nie było to rozstanie tak dramatyczne jak wtedy, gdyby wiedzieli, że to ich ostatnie spotkanie.
And so it was with me. My father was out of town. I had seen him 2 days earlier.
Tak było z Frankiem. Jego ojca nie było w mieście i odprowadzał go wujek, który był wydawcą gdańskiej gazety socjalistycznej.
Die Volksstimme. In which case, if I'm right, he was the editor of that, and he was also a poet.
Był też poetą.
A Danzig poet.
And he took odprowadzali me Franka mother, razem z mamą.
Took my suitcases.
Nieśli jego walizki.
Suitcases, a big one, a little one. Took those.
Dużą i małą.
And that's how we parted.
I tak się rozstali.
My father, I had to see him in Warsaw.
Z ojcem Frank pożegnał się kilka dni wcześniej w Warszawie. Już wtedy naziści zabronili polskim przedsiębiorcom, zwłaszcza żydowskim, robić interesy w Gdańsku. To on kupił Frankowi te dwie walizki i różne modne ubrania. W szarych wełnianych spodniach miał wyglądać jak angielski gentleman. Ostatnie słowa ojca do Franka na warszawskim dworcu dotyczyły przyszłości. Ojciec wysłał swojego młodszego brata, który dla niego pracował i był tak zwaną czarną owcą w rodzinie, po gazetę na drogę dla Franka. Kiedy go nie było, powiedział: cokolwiek się stanie, nie bądź jak twój wujek. Idź na studia.
And the uncle came, gave me the magazine.
Wujek wrócił, dał Frankowi gazetę i pociąg zabrał go z powrotem do Gdańska.
What I would also like to tell you that when I left Danzig, the town was already full of German soldiers.
Frank pamięta, że kiedy opuszczał Gdańsk, miasto było już pełne niemieckich żołnierzy w cywilu. Niemcy przysyłali nazistów ubranych po cywilnemu, żeby przygotowali się do inwazji. Widziało się ich w wojskowych fryzurach. Wszyscy byli tak samo ubrani. Kilka dni później żołnierze przebrali się z ubrań cywilnych w mundury i zaczęła się wojna. A Frank trafił do Anglii. Wydaje mu się, że 1 września wypadał w niedzielę. Pamięta radiowe przemówienie premiera Chamberlaina. Frank nie znał wtedy angielskiego, ale pamięta bardzo poważny, ciężki, głęboki głos i to słynne zdanie. Po ataku na Polskę Francuzi i Brytyjczycy postawili ultimatum, że jeżeli działania wojenne nie zostaną przerwane w ciągu tylu a tylu godzin, automatycznie Anglia i Francja będą w stanie wojny z Niemcami. Zaraz potem rozległ się dźwięk syreny przeciwlotniczej i każdy pomyślał, o mój Boże, Niemcy bombardują 10 minut po tym, jak Chamberlain wypowiedział wojnę. Ale to był fałszywy alarm. Frank pamięta, że kilka dni później jakaś organizacja rządowa dała każdemu maskę gazową, kartonowe pudło, które trzeba było wszędzie ze sobą nosić. To są tylko strzępki pamięci z tamtych czasów. W Londynie były kawiarnie, do których uchodźcy z Niemiec chodzili na kawę z bitą śmietaną i rozmawiali. Wuj i ciotka Franka też chodzili tam od czasu do czasu, bo przecież byli Niemcami. I to oni powiedzieli Frankowi, co się stało. O Holokauście dowiedział się z kawiarnianych plotek. Jakoś wtedy dostał korespondencję od swoich rodziców przez Czerwony Krzyż. Najwyraźniej nie mogli wysłać jej bezpośrednio do wrogiego kraju, ale mogli wysłać ją do jakiegoś krewnego w kraju neutralnym. Tym krajem była wtedy Litwa. Dostał kilka pocztówek z getta warszawskiego, ale przepieczętowany. W kopercie z pieczątką z Wilna. Oczywiście to były cenzurowane listy. U mnie wszystko w porządku, co u ciebie i tak dalej. Pisał i pisał. Przypuszcza, że doszły może ze dwa listy. W końcu kartki przestały przychodzić. Po wojnie wujek Czarna Owca, który w międzyczasie został radzieckim oficerem, dowiedział się, że rodzinę Franka przetransportowano do Auschwitz, że ktoś ich tam widział i że zostali zabici. Frank szczerze przyznaje, że nie szukał śladów tragicznej przeszłości rodziców. Sama ich śmierć w Auschwitz to było wystarczająco dużo. Nie chciał szukać kości. Pierwszy raz pojechał do Polski w towarzystwie swojego przyjaciela, brytyjskiego dyplomaty. Polecieli z Londynu do Warszawy i pociągiem przez Kraków do Auschwitz. Tam Frank pomyślał, że ostatnią rzeczą, której by chciał, to zobaczyć obozowe zdjęcia rodziców. Nie był przygotowany na tego rodzaju konfrontację. Widział te zdjęcia, które naziści robili ludziom. Te oczy pełne przerażenia, ludzie umierający, wiedzący, że ich zabiją. Na szczęście Frank nie trafił na zdjęcia swoich rodziców. Z Auschwitz pojechali do Gdańska na kilka dni, wynajęli samochód, pojeździli trochę po Kaszubach i wrócili do Londynu. Frank był w Gdańsku dwa razy. za każdym razem zdezorientowany. Nie czuł się jak w domu, bo zmieniono nazwy ulic. Odbudowano miasto, ale niekoniecznie tak, jak je pamiętał. Mieszkali w domu przy Langgasse. Odbudowano ten dom, ale z fasadą z XVII wieku. Po drugiej stronie ulicy stał dom towarowy Walter & Fleck. Ale teraz nie było już tam domu towarowego, bo w XVII wieku nie było domów towarowych. No i ulica nie nazywała się Stupfergasse, tylko miała jakąś polską nazwę. Chodzisz i widzisz kilka domów, które wyglądają tak, jak je pamiętasz. Nagle bingo, zbudowano nowe domy i nie możesz się odnaleźć. Frank rozumie i docenia ilość pieniędzy, które stosunkowo biedny kraj, jakim wtedy była Polska, włożył w odbudowę, renowację, rekonstrukcję. Ale można przywrócić kostium jakiejś osoby, ale nie to, co było w środku. Nie można odtworzyć duszy.
Jak powstawał pomnik w Gdańsku, nie miał w sobie takiej pewności, że on powinien powstać. Mówi, czy Gdańsk, czy Polacy są gotowi. Widać, że się zmagał ze sobą, ze wspomnieniami różnymi. Też z tymi wspomnieniami antysemityzmu z polskiej szkoły, które, jak mówił, były jednym z dla niego bardziej traumatycznych doświadczeń dorastającego chłopca i takiej, który nosił w sobie cały czas. Pomimo tutaj tego też nie wraca we wspomnieniach. On wyjechał do Izraela jako Franciszek Meissler na polskim paszporcie. Dzięki rządowi właśnie polskiemu na emigracji mógł rozpocząć studia, architekturę na Uniwersytecie w Manchesterze. Był również żołnierzem właśnie. Zgłosił się na ochotnika do polskich sił zbrojnych i służył w służbach meteorologicznych. I cały czas doświadczał tych różnych form polskiego antysemityzmu. To były różne sytuacje, on stawiał temu czoła. Tutaj wspomina różne bijatyki, gdzie musiał jakby rozwiązywać ten problem za pomocą argumentów stosownych. Został honorowym ambasadorem miasta Gdańska w Izraelu. To było również dla niego bardzo ważne wydarzenie. Powiedział, że to jest takie zamknięcie pewnego koła. Wyrzucenie z Gdańska jako przedstawiciela mniejszości. To, że musiał opuścić. Utrata rodziny, utrata całego świata i powrót z powrotem do tej nowej rzeczywistości. Dokładnie 8 marca zadzwonił do mnie. Czułam, że coś się dzieje. Był bardzo smutny. To starość. Nie mam już sił. Poczekaj na mnie, ja ciebie jeszcze potrzebuję. Widziałam, że to jest pożegnanie. Z wieloma z nas się zdążył pożegnać. W sobotę, 24 marca. Rano był w domu tak jak chciał, na swoich warunkach. Czyli była przy nim jego partnerka życiowa Lucy. Dzieci były dzień wcześniej byli przyjaciele. Ostatni raz był na mieście z rodziną w dniu 14 lutego. Przyjechała właśnie delegacja z Gdańska, z Urzędu Miejskiego i zaprosił ich na kolację. Przed tym spotkaniem powiedział swoim dzieciom, że Gdańsk to jest miasto, skąd pochodzi ich rodzina i prosi, żeby o tym nie zapomnieli. Teraz jak byłam na pogrzebie i na siwie i rozmawiałam, to cały czas to spotkanie wracało do nich. Było bardzo dla nich też ważne, takie otwierające na Gdańsk, takie pełne szczerej rozmowy. A proszę zobaczyć, to było jakby w centrum, epicentrum kryzysu na linii polsko-izraelskiej. Więc te tematy wszystkich bardzo poruszały.
What shall I say? Slightly different.
Podczas tej trzeciej wizyty w Gdańsku Frank odwiedził miejsce, z którego autobus zawiózł dzieci na gdański dworzec. Spod urzędu celnego przy ulicy Szafarnia wyruszyły w trwającą kilkadziesiąt godzin męczącą podróż. Podróż, dzięki której przeżyły.
Kalendarzowo 93 byśmy powiedzieli, ale on liczył po niemiecku, czyli 92. Od Geburtstagu do Geburtstagu to się liczy, ile się zamknęło lat, czyli 92 lata.
Franka Meisslera wspominała Miłosława Bożyszkowska-Szewczyk. Audycję zrealizował Tomek Cybula. Wykorzystaliśmy nagrania archiwalne dokonane na potrzeby reportażu Trzy pomniki Franka Meisslera.
Była to audycja Małgorzaty Żerwe z cyklu Artyści. Radio Gdańsk 2018.